znalazł się na arenie, na piasku, w kręgu wytyczonym przez wkopane w grunt bale, zalanym migotliwym światłem licznych lampionów zawieszonych na żelaznych prętach. Słyszał krzyki, wiwaty, brawa i gwizdy. Widział nad areną twarze, otwarte usta, podniecone oczy. Na wprost niego, na przeciwległym krańcu areny, coś się poruszyło i skoczyło. Geralt ledwie zdążył złożyć przedramiona w znak heliotropu. Czar odbił i odtrącił atakującą bestię. Widownia wrzasnęła jednym głosem. Dwunogi jaszczur przypominał wiwernę, był od niej mniejszy, rozmiarów dużego doga. Miał natomiast znacznie większy niż wiwerna łeb, dużo bardziej zębatą paszczękę i dużo dłuższy ogon u końca cienki jak bat. Ogonem tym jaszczur energicznie wywijał, zamiatał nim piasek, siekł balę. Pochyliwszy łeb, skoczył na Wiedźmina ponownie. Geralt był gotów, uderzył go znakiem Ard i odrzucił, ale jaszczur zdążył smaknąć go końcem ogona. Widownia zawrzasnęła znowu, zapiszczały kobiety. Wiedźmin poczuł, jak na gołym barku rośnie mu i puchnie wałek gruby jak kiełbasa. Wiedział już, dlaczego kazano mu się rozebrać. Rozpoznał też przeciwnika. Był nim Wigilozaur, specjalnie hodowany, magicznie zmutowany jaszczur, używany do stróżowania i ochrony. Sprawa nie wyglądała najlepiej. Wigilozaur traktował arenę jako miejsce, którego ochronę mu powierzono. Geralt zaś był intruzem, którego należało obezwładnić, a w razie konieczności wyeliminować. Wigilozaur okrążył arenę, ocierając się o bale, sycząc wściekle. Zaatakował szybko, nie dając czasu na znak. Wiedźmin zwinnie odskoczył z zasięgu zębatej paszczy, ale nie zdołał uniknąć smagnięcia ogonem. Poczuł, jak obok poprzedniego zaczyna puchnąć mu drugi wałek. Znak heliotropu znowu zablokował atakującego Wigilozaura. Jaszczur ze świstem wywijał ogonem. Geralt złowił uchem zmianę w świście. Usłyszał ją na sekundę przed tym, jak koniec ogona chlasnął go przez plecy. Ból aż go oślepił, a po plecach popłynęła krew. Widownia szalała. Znaki słabły. Wigilozaur okrążał go tak szybko, że Wiedźmin ledwie nadążał. Udało mu się umknąć przed dwoma smagnięciami ogona, trzeciego nie uniknął, dostał znowu w łopatkę i znów ostrą krawędzią krew lała się już po plecach strumieniami. Widownia huczała, widzowie darli się i podskakiwali. Jeden, by widzieć lepiej, mocno wychylił się przez balustradę, opierając się o żelazny pręt z lampionem. Pręt złamał się i razem z lampionem runął na arenę. Pręt wbił się w piasek. Lampion zaś spadł na łeb Wigilozaura i stanął w ogniu. Jaszczur strącił go, sypiąc wokół kaskadą iskier, zasyczał, trącił łbem o bale areny. Geralt w mig spostrzegł sposobność. Wyrwał pręt z piasku, z krótkiego rozbiegu skoczył i z impetem wraził żelazo w czaszkę jaszczura. Pręt przeszedł na wylot. Wigilozaur zaszamotał się, niezbornie wymachując przednimi łapami, usiłował pozbyć się dziurawiącego mu mózg żelastwa. W nieskoordynowanych podskokach grzmotnął wreszcie o bale i wgryzł się w drewno. Przez czas jakiś ciskał się w konwulsjach, rył piasek pazurami, smagał ogonem, wreszcie znieruchomiał. Ściany drżały od wiwatów i braw. Wyszedł z areny po spuszczonej drabince. Rozentuzjazmowani widzowie oblegli go ze wszech stron, któryś poklepał go po opuchłym barku. Z trudem powstrzymał się, by nie dać mu w zęby. Młoda kobieta pocałowała go w policzek, inna, jeszcze młodsza. Starła mu krew z pleców batystową chusteczką, którą zaraz rozwinęła, z triumfem demonstrując towarzyszkom. Inna, dużo starsza, zdjęła z pomarszczonej szyi kolię. Usiłowała mu ją wręczyć. Wyraz jego twarzy sprawił, że cofnęła się w tłum. Zaśmierdziało piżmem przez ciżbę, niczym okręt przez sargassy przedarł się ogrokrasnolud Mikita. Osłonił sobą Wiedźmina i wyprowadził go. Wezwany medyk opatrzył Geralta, założył szwy. Jaskier był bardzo blady, Pyral Pratt, spokojny, jakby nic się nie stało, ale twarz Wiedźmina znowu musiała mówić wiele, bo pośpieszył z wyjaśnieniem.
Nawiasem mówiąc...
Powiedział.
To tamten pręt, uprzednio podpiłowany i naostrzony, spadł na arenę z mojego rozkazu.
Dzięki, że tak śpiesznie.
Goście byli w siódmym niebie. Nawet burmistrz Kopenrad był zadowolony. Aż promieniał. A trudno skurwiela usatysfakcjonować. Na wszystko nosem kręci. Ponur jak burdel w poniedziałek rano. Stanowisko rajcy mam. Już w kieszeni. A może i wyżej siędę. Jeśli... nie wystąpiłbyś za tydzień, Geralt. Z podobnym spektaklem.
Tylko wtedy...
Wiedźmin poruszył wściekle bolącym barkiem.
Jeśli zamiast wigilozaura, to ty, Pratt, będziesz na arenie.
Ty, żartowniś. Słyszałeś, Jaskier? Jaki z niego żartowniś?
Słyszałem.
Potwierdził poeta, patrząc na plecy Geralta i zaciskając zęby.
Ale to nie był żart. To było całkiem poważnie. Ja też równie poważnie komunikuję ci, że uroczystości zaślubin twojej wnuczki występem nie uświetnię. Po tym, jak potraktowałeś Geralta, możesz o tym zapomnieć. Jak i o innych ewentualnych okazjach, wliczając chrzciny i pogrzeby. W tym twój własny.
Pyral Pratt spojrzał na niego, a w jego gadzich oczach coś zabłysło.
Nie przejawiasz szacunku, śpiewaku.
Wycedził.
Znowu nie przejawiasz szacunku. Prosisz się o lekcję w tym względzie. O nauczkę.
Geralt zbliżył się, stanął przed nim. Mikita sapnął, uniósł kułak, zaśmierdział piżmem. Pyral Pratt gestem nakazał mu spokój.
Tracisz twarz, Pratt.
Powiedział wolno Wiedźmin.
Ubiliśmy interes, klasycznie. Według reguł i nie mniej od nich ważnych uzansów. Twoi goście są usatysfakcjonowani spektaklem. Ty zyskałeś prestiż i perspektywy na urząd w Radzie Miejskiej. Ja zdobyłem potrzebną informację. Coś za coś. Obie strony zadowolone. Teraz więc powinniśmy rozstać się bez żalu i gniewu. Miast tego posuwasz się do gruźb. Tracisz twarz. Idziemy, Jaskier.
Pyral Pratt pobladł lekko, po czym odwrócił się do nich plecami.
Miałem chęć...
rzucił przez ramię.
Podjąć was wieczerzą. Ale wygląda, że się śpieszycie. Żegnam tedy. I cieszcie się, że pozwalam wam obu opuścić Ravelin bezkarnie. Brak szacunku. Zwykłem bowiem karać. Ale... nie zatrzymuję was.
Bardzo słusznie.
Pratt odwrócił się.
Że co?
Geralt spojrzał mu w oczy.
Nie jesteś, choć lubisz mniemać inaczej, specjalnie mądry. Ale na to, by spróbować mnie zatrzymać, jesteś za mądry.
Ledwie minęli wywierzysko i dojechali do pierwszych przydrożnych topoli, gdy Geralt wstrzymał konia, nadstawił ucha.
Jadą za nami.
Psia krew!
Zaszczękał zębami Jaskier.
Kto? Bandziory Prata?
Nieważne kto. Dalej. Gnajczo koń wyskoczy do Kerak. Schroń się u kuzyna. Z samego rana idź z czekiem do banku. Potem spotkamy się pod Krabem i Beloną.
A ty?
O mnie się nie martw.
Geralt!
Nie gadaj tylko o strogę koniowi. Jazda! Leć!
Jaskier usłuchał, pochylił się w kulbace i zmusił konia do galopu. Geralt zawrócił, czekał spokojnie. Z mroku wyłonili się jeźdźcy, sześciu jeźdźców.
Wiedźmin Geralt!
Jam jest.
Pojedziesz z nami.
Zachrypiał najbliższy.
Tylko bez głupstw, dobrze?
Puść wodze, bo cię skrzywdzę.
Bez głupstw!
Jeździec cofnął rękę.
I bez gwałtu! Myśmy są legalni i za porządkiem. Nie żadne rzeźmieszki. My z książęcego rozkazu.
Jakiego księcia?
Dowiesz się! Jedź za nami.
Pojechali. Książę, przypomniał sobie Geralt. Jakiś książę gościł w Ravelinie incognito, jak twierdził Prat. Sprawy nie miały się najlepiej. Kontakty z książętami rzadko bywały przyjemne i prawie nigdy nie kończyły się dobrze. Nie ujechali daleko, tylko do pachnącej dymem i błyskającej światełkami okien karczmy na rozstaju. Weszli do izby karczemnej, prawie pustej, jeśli nie liczyć kilku kupców przy spóźnionej wieczerzy. Wejścia do alkierza strzegło dwóch zbrojnych w błękitnych płaszczach, identycznych w barwie i kroju jak te noszone przez eskortę Geralta. Weszli do środka.
Wasza książęca łaskawość.
Wyjść! A ty siadaj, Wiedźminie.
Siedzący za stołem mężczyzna nosił płaszcz podobny jak jego wojsko, lecz bogaciej haftowany. Twarz osłaniał kapturem. Nie musiał. Kaganek na stole oświetlał tylko Geralta. Zagadkowy książę krył się w cieniu.
Widziałem cię na arenie u Pratta.
Powiedział.
Imponujący zaiste był pokaz. Ten wyskok i cios z góry wzmocniony całym ciężarem ciała. Żelazo, choć przecie byle jaki pręd, przeszło przez czerep smoka jak przez masło. Myślę, że gdyby to była, dajmy na to, bojowa rochatyna albo spisa, to i przez kolczugę by przeszła. Może nawet przez blachę? Jak myślisz?
Noc już późna. Nijak myśleć, gdy sen może.
Mężczyzna z cienia parsknął.
Nie mi trężmy tedy i przejdźmy do sprawy. Jesteś mi potrzebny. Ty, Wiedźmin. Do wiedźmińskiej roboty. A tak się jakoś dziwnie składa, że ja tobie potrzebny jestem również. Może nawet bardziej. Jestem królewicz Ksander, książę Kerak. Pragnę i to przemożnie być Ksanderem pierwszym, królem Kerak. W tej chwili ku memu żalowi i ku szkodzie kraju królem Kerak jest mój ojciec, Belochun. Staruch wciąż w pełni sił może królować na psa urok jeszcze ze 20 lat. Nie mam czasu ani chęci czekać tak długo, ba! Choćby mi czekał, nie jestem nawet pewien sukcesji. Zgred może w każdej chwili wyznaczyć innego następcę tronu, ma obfitą kolekcję potomków i właśnie zabiera się za płodzenie kolejnego. Na święto Lamas zaplanował królewskie gody z pompą i przepychem, na który tego kraju nie stać. On, skąpiec, który za potrzebą chodzi do parku, żeby oszczędzać emalię na nocniku, wydaje na weselną ucztę górę złota, rujnując skarbiec. Będę lepszym królem. Sęk w tym, że chcę być nim zaraz. Tak prędko, jak się tylko da. I do tego ty mi jesteś potrzebny.
Wśród usług, które świadczę, nie ma dokonywania przewrotów pałacowych. Ani królobójstwa. A to właśnie zapewne książę raczył mieć na myśli.
Chcę być królem. Abym mógł nim zostać, mój ojciec musi przestać nim być. A moi bracia muszą być z sukcesji wyeliminowani.
Królobójstwo plus bratobójstwo. Nie, mości książę. Muszę odmówić. Żałuję.
Nieprawda.
Warknął z cienia królewicz.
Nie żałujesz. Jeszcze nie. Ale pożałujesz. Obiecuję.
Książę raczy przyjąć do wiadomości, że straszenie mnie śmiercią mija się z celem.
Kto tu mówi o śmierci? Jestem królewiczem i księciem, nie mordercą. Ja mówię o wyborze. Albo moja łaska, albo nie łaska. Zrobisz to, czego żądam, a będziesz cieszył się moją łaską. A jest ci ona, uwierz, właśnie nader potrzebna. Teraz, gdy czeka cię proces i wyrok za finansowy przekręt. Kilka najbliższych lat spędzisz, zapowiada się, przy wiośle na galerze. Tyś, zdaje się, myślał, żeś się już wywinął? Że twoja sprawa jest umorzona? Że wiedźmia Nate, która dla kaprysu pozwala ci się chędożyć, odwoła oskarżenie i pokrzyku? Jesteś w błędzie. Albert Smulka, żupan z Ansegis, złożył zeznanie. To zeznanie cię pogrąża.
To zeznanie jest fałszywe.
Trudno będzie tego dowieść.
Dowieść trzeba winy, nie niewinności.
Dobry żart. Naprawdę śmieszny. Ale nie śmiałbym się, będąc w twojej skórze. Spójrz na to.
Królewicz rzucił na stół plik papierów.
Są dokumenty. Poświadczone zeznania, relacje świadków. Miejscowość Cizmar. Wynajęty wiedźmin zabita Leukrota. Na fakturze 70 koron, w rzeczywistości wypłacono 55. Górka po połowie podzielona z miejscowym urzędasem. Osada Sotonin, pająk olbrzym. Zabity według rachunku za 90, faktycznie zgodnie z zeznaniem wójta za 65. W Tibergien zabita harpia. Fakturowano 100 koron, w rzeczywistości wypłacono 70. I twoje wcześniejsze wyczyny i przekręty. Wampir z zamku Petrelstein, którego w ogóle nie było, a kosztował burgrabiego okrąglutki 1000 orenów. Dalej wilkołak z Guames za 100 koron, jakoby odczarowany i magicznie odwilkołaczony. Sprawa bardzo podejrzana, bo to coś za tanio za takie odczarowanie. Echinops. Czy raczej coś, co przyniosłeś do wójta w Martin del Campo i nazwałeś Echinopsem. Gule z cmentarza pod miejscowością Zgraggen, które kosztowały gminę koron 80, choć nikt nie widział trupów, bo zostały pożarte przez inne gule. Co ty na to, wiedźminie? To są dowody.
Książę raczy się mylić.
Zaprzeczył spokojnie Geralt.
To nie są dowody. To są sfabrykowane oszczerstwa, do tego sfabrykowane nieudolnie. Nigdy nie byłem wynajmowany w Tibergien. O osadzie Sotonin nawet nie słyszałem. Wszelkie rachunki stamtąd są więc jawnymi falsyfikatami. Dowieść tego nie będzie trudno. A zabite przeze mnie gchule ze Zgraggen zostały i owszem pożarte przez inne gchule, bo takie nie inne są gchuli obyczaje. A pochowani na tamtejszym cmentarzu nieboszczycy od tamtej pory nieniepokojeni w proch się obracają, bo niedobitki gwuli się stamtąd wyniosły. Reszty zawartych w tych papierach bredni nawet komentować mi się nie chce.
Na podstawie tych papierów...
Królewicz położył dłoń na dokumentach.
Wytoczy ci się proces. Ów będzie trwał długo. Czy dowody okażą się prawdziwe? Kto to może wiedzieć? Jaki w końcu zapadnie wyrok? A kogo to obchodzi? To bez znaczenia. Ważny jest smród, który się rozejdzie, a który wlókł się będzie za tobą do końca twych dni. Niektórzy ludzie...
Podjął.
Brzydzili się tobą, ale tolerowali zmusu jako mniejsze zło. Jako zabójcę zagrażających im potworów. Niektórzy nie znosili cię jako mutanta, czuli odrazę i abominację jako do nieludzkiego tworu. Inni bali się ciebie panicznie i nienawidzili za swój własny strach. Wszystko to pójdzie w zapomnienie. Rozgłos sprawnego mordercy i reputacja złego czarownika ulecą jak puch z wiatrem. Zapomniane zostaną odraza i lęk. Zapamiętają cię wyłącznie jako pazernego złodzieja i wydrwi grosza. Ten, kto wczoraj bał się ciebie i twoich zaklęć, kto odwracał wzrok, kto na twój widok spluwał lub sięgał po amulety, jutro zarechocze, szturchnie kompana łokciem. Patrz, idzie wiedźmin Geralt, ten nędzny szalbierz i krętacz. Jeśli nie podejmiesz się zadania, które ci zlecę, zniszczę cię, wiedźminie. Zrujnuję ci reputację, chyba że mi usłużysz. Decyduj, tak czy nie.
Nie.
Niech ci się nie zdaje, że w czymkolwiek pomogą ci koneksje. Ferrande, Lettenhove albo ruda kochanka czarownica. Instygator nie narazi własnej kariery, a wiedźmie kapituła zabroni angażowania się w sprawę kryminalną. Nikt ci nie pomoże, gdy sądowa machina wkręci cię w tryby. Rozkazałem, byś decydował. Tak czy nie?
Nie. Ostateczne nie, mości książę. Ten ukryty walkierzyku może już wyjść.
Królewicz, ku zdziwieniu Geralta, parsknął śmiechem i uderzył dłonią w stół. Skrzypnęły drzwiczki, z przyległego alkierzyka wyłoniła się postać. Znajoma, mimo mroku.
Wygrałeś zakład, Ferran!
Powiedział książę.
Po wygraną zgłoś się jutro do mego sekretarza.
Dziękuję waszej książęcej łaskawości.
Odrzekł z lekkim ukłonem Ferrand de Lettenhove, instygator królewski.
Lecz zakład traktowałem wyłącznie w kategoriach symbolicznych, by podkreślić, jak dalece pewny jestem swoich racji. Nie chodziło mi bynajmniej o pieniądze.
Pieniądze, które wygrałeś...
Przerwał książę.
To dla mnie też tylko symbol.
Taki sam jak wybity na nich znak nowigradzkiej mennicy i profil aktualnego hierarchy. Wiedz też, wiedzcie obaj, że ja również wygrałem. Odzyskałem coś, co uważałem za utracone bezpowrotnie. Wiarę w ludzi mianowicie. Ferran, Geralcie z Rivi, był absolutnie pewien twojej reakcji. Ja zaś wyznaję, miałem go za naiwnego. Przekonany byłem, że się ugniesz.
Wszyscy coś wygrali,
stwierdził Geralt kwaśno.
A ja?
Ty też.
Spoważniał książę.
Powiedz mu, Ferrand, objaśnij mu, o co tu szło.
Jego łaskawość, obecny tu książę Egmont,
wyjaśnił instygator,
raczył na chwilę wcielić się w Ksandera, swego młodszego brata, jak również symbolicznie w pozostałych braci pretendentów do tronu. Książę podejrzewał, że Ksander lub ktoś inny spośród rodzeństwa będzie chciał celem zdobycia tronu posłużyć się będącym na podorędziu wiedźminem. Postanowiliśmy więc coś takiego zainscenizować. I teraz wiemy, że gdyby do tego faktycznie doszło, jeśli by ktoś faktycznie złożył ci niegodną propozycję, ty nie pójdziesz na lep książęcych łask i nie ulękniesz się gruźb ani szantażu.
Rozumiem.
Kiwnął głową wiedźmin.
I czoła chylę przed talentem. Książę raczył doskonale wczuć się w rolę. W tym, co raczył mówić o mnie, w opinii, jaką o mnie miał, nie wyczułem gry aktorskiej. Przeciwnie. Czułem samą szczerość.
Maskarada miała swój cel.
Przerwał niezręczną ciszę Egmont.
Osiągnąłem go i ani myślę się przed tobą tłumaczyć. A korzyści i ty odniesiesz. Finansowe. Otóż mam faktycznie zamiar wynająć cię i sowicie twe usługi opłacić. Powiedz mu, Ferrand.
Książę Egmont,
rzekł instygator,
lęka się zamachu na życie ojca, króla Belohuna, do jakiego może dojść podczas zaplanowanych na święto Lamas królewskich godów. Książę byłby spokojniejszy, gdyby wówczas nad bezpieczeństwem króla czuwał ktoś taki jak wiedźmin. Tak, nie przerywaj. Wiemy, że wiedźmini to nie ochroniarze ani straż przyboczna, że racją ich bytu jest obrona ludzi przed zagrożeniami ze strony monstrów magicznych, nadprzyrodzonych i nienaturalnych.
To według książki.
Przerwał niecierpliwie książę.
W życiu bywało różnie. Wiedźmini najmowali się do ochrony karawan wędrujących przez rojące się od potworów głusze i ostępy. Bywało jednak, że zamiast potworów, kupców atakowali zwykli rabusie, a wiedźmini wcale nie byli od tego, by ich pochlastać. Mam podstawy do obaw, że podczas godów króla mogą napaść bazyliszki. Podejmiesz się obrony przed bazyliszkami?
To zależy.
Od czego?
Od tego, czy aby inscenizacja nie trwa nadal. A ja właśnie nie jestem obiektem kolejnej prowokacji. Ze strony któregoś z pozostałych braci, dla przykładu. Talent do wcielania się w rolę nie jest, zakładam, rzadkością w rodzinie.
Ferrand żachnął się. Egmont walnął pięścią w stół.
Przeginaj pały.
Warknął.
I nie zapominaj się. Pytałem, czy się podejmiesz. Odpowiadaj.
Mógłbym...
Kiwnął głową Geralt.
Podjąć się obrony króla przed hipotetycznymi bazyliszkami. Niestety w Kerak okradziono mnie z moich mieczy. Służby królewskie wciąż nie zdołały wpaść na trop złodzieja i chyba niewiele czynią w tym kierunku. Bez mieczy obronić nikogo nie zdołam. Muszę więc odmówić, z przyczyn obiektywnych.
Jeśli to wyłącznie kwestia mieczy, to problemu nie będzie. Odzyskamy je. Prawda, panie instygatorze?
Bezwzględnie.
Sam widzisz. Instygator królewski bezwzględnie potwierdza. Jak więc będzie?
Niech wpierw odzyskam miecze. Bezwzględnie.
Uparty z ciebie osobnik. Ale niech ci będzie. Zaznaczam, że za twoje usługi otrzymasz zapłatę i zapewniam, że nie znajdziesz mnie skąpym. Względem zaś innych korzyści to niektóre uzyskasz od razu, awansem niejako w dowód mej dobrej woli. Twoją sprawę w sądzie możesz już uważać za umorzoną. Formalnością musi stać się zadość, a biurokracja nie zna pojęcia pośpiechu, ale możesz się już uważać za osobę wolną od podejrzeń i mającą swobodę poruszania się.
Wdzięczny mnie pomiernie. A zeznania i faktury? Leukrota z Cizmar, Wilkołak z Guames. Co z dokumentami? tymi, którymi książę raczył posłużyć się jako teatralnym rekwizytem.
Dokumenty.
Egmund spojrzał mu w oczy.
Chwilowo zostaną u mnie, w bezpiecznym miejscu. Bezwzględnie.
Gdy wrócił, dzwon króla Beloruna właśnie oznajmiał północ. Koral oddać jej trzeba honor. Na widok jego pleców zachowała rezerwę i spokój. Umiała nad sobą panować, nawet głos się jej nie zmienił. Prawie się nie zmienił.
Kto ci to zrobił?
Wigilozaur. Taki jaszczur.
Jaszczur? Założył te szwy? Pozwoliłeś się szyć jaszczurowi?
Szwy założył medyk, a jaszczur...
Do diabła z jaszczurem. Mozaik, skalpel, nożyczki, pinceta, igła i katgut. Eliksir pulchelum, odwar aloesowy, ungentum ortolani, tampon i wyjałowiony opatrunek i przygotuj synapizm z miodu i gorczycy. Ruszaj się, dziewczyno.
Mozaik uwinęła się w podziwu godnym tempie. Litta zabrała się do operacji. Wiedźmin siedział i cierpiał w milczeniu.
Medykom nieznającym się na magii...
wycedziła czarodziejka, zakładając szef.
Powinno się jednak zabronić praktykować. Wykładać w uczelni, owszem. Zszywać zwłoki po sekcji, tak. Ale do żywych pacjentów nie powinno się ich dopuszczać. Ale raczej tego nie doczekam. Wszystko idzie w przeciwnym kierunku.
Nie tylko magia leczy.
Zaryzykował opinię Geralt.
A ktoś leczyć musi. Wyspecjalizowanych magów uzdrowicieli jest garstka. Zwykli czarodzieje leczyć nie chcą. Nie mają czasu albo uważają, że nie warto.
Słusznie uważają. Skutki przeludnienia mogą być fatalne. Co to jest? To, czym się bawisz?
Wigilozaur był tym oznaczony. Miał to trwale przymocowane do skóry.
Zdarłeś z niego jako należny zwycięzcy trofeum?
Zdarłem, by ci pokazać.
Koral przyjrzała się owalnej, mosiężnej plakietce rozmiaru dziecięcej dłoni i wytłoczonym na niej znakom.
Ciekawy zbieg okoliczności.
Powiedziała, przyklejając mu do pleców gorczycznik.
Biorąc pod uwagę fakt, że właśnie wybierasz się w tamte strony...
Wybieram się? A tak, prawda, zapomniałem. Twoi konfratrzy i ich plany odnośnie mojej osoby. Czyżby owe plany skonkretyzowały się?
Nie inaczej. Otrzymałam wiadomość. Jesteś proszony o przybycie na zamek Risberg.
Jestem proszony. Wzruszające. Na zamek Risberg. Siedzibę sławnego Ortolana. Prośbie, jak wnoszę, odmówić nie mogę.
Nie radziłabym. Proszę, byś przybył pilnie, zważywszy na twoje obrażenia. Kiedy będziesz mógł wyruszyć?
Zważywszy na obrażenia, ty mi powiedz, medyczko.
Powiem. Później. Teraz zaś nie będzie cię czas jakiś. Będę tęsknić. Jak się teraz czujesz? Czy będziesz mógł... To wszystko, Mozaik. Idź do siebie i nie przeszkadzaj nam. Co miał znaczyć ten uśmieszek, pannico? Mam ci go zamrozić na ustach na stałe?